Radio Szczecin przedstawia Rozmowy nieuczesane. Zaprasza Agata Rokicka.
Z naszego świata wyparowało wiele niezwykłych miejsc, niektóre z nich z dnia na dzień. Znikały miasta, znikały wyspy, zniknął też spory kawałek Europy, zniknęło również morze. W tym kontekście zniknięcie w Szczecinie fontanny nazywanej Ścianą Płaczu, grzybka przy bramie portowej albo szpitala pulmonologicznego przy Janosika to być może mało znaczące wydarzenia. A jednak te miejsca były ważne dla szczecinian, były podziwiane, były też krytykowane, ale już na pewno współtworzyły naszą tożsamość i nasze poczucie związku z miastem.
Rozmowy nieuczesane o Szczecinie i Pomorzu. Wojciech Lizak, historyk i Marian Kalemba, pasjonat historii.
Naszą poprzednią nieuczesaną rozmowę o szczecińskich Atlantydach skończyliśmy na targowisku Turzyn.
Hej! Turzyn!
Turyście chętnie służy.
Marki, dolarki,
bony, krony.
To daj wymieniasz pan co chcesz.
Hej!
Turzyn!
Handluje aż się kurzy. Czego po ile, złoto ma ile.
Ewentualnie w mordę też.
Ho, siu, Polka, spytajcie pana Olka. Tego co budę ma po sto, to można dostać to. Polka tużyńska, Polka tużyńska, Polka tużyńska.
Bardzo dużo było produktów, które nie przedostawały się do sklepów, bo w ogóle nie było takiej możliwości, czyli sprowadzane. Czyli przemycane, jak tak. Sądzę. Czekolady, gumy do rzucia.
Płaszcze ortalionowe, koszule nylon.
Tak.
Ale to było światowe.
I garsonki z Krempliny.
Tak jest. A pamiętam, że Szczecin i Turzyn był centrum wschodnioeuropejskiego, jeżeli chodzi o handel perukami. Autentycznie, bo ja jeżdżąc do rodzinnego Surowa Wielkopolskiego, a teści w Mendelblągu, to widziałem te panie, kobiety, z takimi straszliwymi tobołami, takimi miękkimi i pytałem się, co one wiodą. A one mówią peruki. Peruki w latach 70. były, nie wiem z jakich powodów, były bardzo popularne. Masowo przywozili je marynarze. Nielegalnie oczywiście, bo gdzie tam z urzędem celnym
siedzieli.
Ale
mamy na myśli damskie peruki.
Damskie peruki, tak.
Poprawienia wyglądu, urody. Tak.
Nie wiem. Wszło to na wschód.
Tak, tak. Coś sobie wiem. Przypominam, że był taki krótki okres, że rzeczywiście dziewczyny próbowały to nosić.
Było. Ale to było też miejsce wymiany myśli, poglądów, ale jednocześnie było tam dużo tajniaków, czyli agentów Służby Bezpieczeństwa, którzy nie w mundurach, tylko wyglądający jak każdy inny obywatel, w ten tłum się usiłowali wmieszać i usłyszeć, o czym mówi ulica, czyli targowisko.
Ale nie tylko, to też przecież było idealne miejsce dla wybuchu agentów, bo jak ktoś został przyłapany na nielegalnym handlu jakimś takim, no to zazwyczaj była taka, a nie inna propozycja. Jak pan będzie opowiadał, co się dzieje, to my
część, odpuścimy. Część towaru też pochodziła, tak przynajmniej w artykule pana Wojciecha Sobeckiego przeczytałem niedawno w Kurierze, kiedy pisał o innym miejscu już niefunkcjonującym, czyli o tym sklep Grzybek Baltony na ulicy Gdańskiej.
To znaczy to miejsce o tyle istnieje, że sama budowla się zachowała.
Tak, i omal nie została zburzona, tylko ktoś to wpisał na listę zabytków i jako przykład modernistycznego czy postmodernistycznego budownictwa w Polsce to jest jako zabytek i stoi. Inwestycja tam planowana jakoś nie wyszła.
Strasznie biednie wygląda, prawda?
Wygląda to rozpaczliwie. Ale trwa i jakaś ostatnio inspekcja budowlana ponoć stwierdziła, że konstrukcja nie grozi zawaleniem.
Baltona powstała 3 września 1946 roku. Głównym celem spółki było zaopatrywanie statków. Etymologia nazwy, dostawy towarów, tona, na Bałtyku Bal, czyli Bal Tona. Sklepy detaliczne Baltony w PRL umożliwiały legalne zakupy towarów importowanych osobom, które zatrudnione były za granicą i otrzymywały wynagrodzenie albo jego część w dewizach, czyli w dolarach, frankach, funtach, lirach czy markach. W tamtych czasach na potrzeby Baltony drukowane były także bony baltonowskie, których wartość podawana była w dolarach amerykańskich. Bony te wypłacane były marynarzom i rybakom w ramach tak zwanego dodatku dewizowego przysługującego podczas podróży zagranicznych. Ciekawostką jest to, że w 1989 roku stanęła społeczna kolejka. Chodziło o to, żeby sprzedać własne bony.
Przepraszam, państwo tutaj stoją po to, żeby coś kupić?
Nie, sprzedać.
What? Skup towarów pochodzenia zagranicznego. Pierwsza tego typu placówka należąca do SPOEM w Szczecinie. Kolejka jeszcze przed otwarciem, taka duża.
Może się pani zapisać, no.
To u kogo ja mogłabym się zapisać?
No, tam listę to ja mam.
Ile osób w tej chwili ma pan zapisanych na tej liście?
75.
Jakie są terminy?
2-3 dni.
A ile razy dziennie trzeba się tutaj pokazywać, żeby udowodnić swoją obecność?
Raz dziennie 13:30 sprawdzenie list.
Pogoda teraz jest nie najlepsza, właściwie można powiedzieć, że jest dość chłodno. Przychodzić codziennie tutaj, odstać czy zgłosić się, czy nie byłoby warto gdzieś sprzedać taniej, ale nie dokładać sobie pracy?
Patrząc już na dewaluację tej złotówki, to chyba jest pogoń za nią, żeby jak najkorzystniej ją zdobywać.
I nie jest to takie uciążliwe przychodzenie tutaj, to jest tylko raz dziennie na 5 minut odczytanie listy i to wszystko.
Tylko jedynie wychodzi wachta, załóżmy dwugodzinna w nocy, prawda? Znaczy, że ta pierwsza 20, co jest akurat na ten dzień dzisiejszy, no to on niestety ona musi być na wachcie.
Stanie w nocy tutaj to musi być koszmarna sprawa.
2 godziny tylko.
W zasadzie 2 godziny wychodzi ta kolejka, o. Praktycznie mówiąc, 2 godziny jest kolejka, a tak to się tylko przychodzi sprawdzenie listy, więcej nic.
Najlepiej samochodem, bo wtedy wszyscy siedzą w samochodzie, jest ciepło, gra radio i można sobie 2 godziny wytrzymać. A jak się stoi bez samochodu i samotnie, no to nie jest to przyjemne.
Na rozgrzewkę mówi pan coś sobie wziąć?
No, na przykład kawę w termosie, prawda, i siedząc sobie w samochodzie słuchając muzyki.
Podejrzewam, że w ciągu 2 dni tutaj wszyscy się dobrze zdążą poznać.
Oczywiście, właśnie między innymi. Kolegów ze statków się właśnie poznaje, spotyka tutaj jeszcze, między innymi.
Proszę mi wytłumaczyć, przecież jest tyle skupów w Szczecinie, WPHW prowadzi. Dlaczego akurat w tym skupie zrobiła się taka kolejka społeczna, że aż trzeba się zapisywać?
Jedyny skup, który płaci atrakcyjne ceny za te towary.
WPHW nie daje takich atrakcyjnych cen?
Patrząc na inne skupy, na cenniki, no wychodzi z tego, że tu najlepsza cena jest za te same towary.
Więcej korzystnie się wychodzi i dlatego każdy tutaj dąży.
Jakie są, że tak powiem, przeliczniki w tej chwili tutaj?
No dziś około 3000.
Za co?
Za dolara.
Za dolara baltonowskiego.
To znaczy nie każdy dolar kosztuje 3000?
Nie każdy. No nie każdy.
Nie każdy.
Jakie artykuły tutaj najlepiej idą?
Alkohol i papierosy. No nie tylko, bo jeszcze są inne. Kawa, spożywcze artykuły.
Po prostu nie ma na rynku. Pisze, jest cały wykaz.
Czy ktoś tutaj sprawdza? Jakieś trzeba mieć, no nie wiem, deklarację celną?
Tak, albo ewentualnie deklarację celną.
Deklarację celną albo rachunek z Baltony.
Baltony, no. Rachunek z Baltony. Kupne, zakupu za baltonowskie bony.
Można kupić w Baltonie jakieś towary i przyjść tutaj sprzedać.
Sprzedać, tak jest. I wtedy właśnie ta jest przebitka tak zwana. Na przykład Baltona nam płaci 2200 za tego bona, a biorąc załóżmy koniak czy papierosy, ja wychodzę 3000 za tego bona. Na tym to rzecz polega.
Zburzyła pana ta kolejka, która tutaj się zrobiła przed drzwiami?
Tak, tak, oczywiście. Nie spodziewałem się czegoś takiego, bo ponoć ten skup jest dopiero co otwarty. A już tam jest 50 ponad osób. No, to są ludzie, którzy trudnią się handlem, a nie przywożą tego z zagranicy.
Kupują w Baltonie różne dobra i z zyskiem sprzedają je tutaj.
To jest normalny proceder, który teraz jest cały czas uprawiany w Szczecinie.
A pan?
My mamy towar przywieziony z zagranicy, z barki jesteśmy, także myśmy to przywieźli ze sobą. Nie?
Chciałby pan to sprzedać normalnie?
No normalnie, bez stania w kolejce. Oni tutaj wytworzyli jakąś listę, no i trzeba stać, zapisywać się i tego. Ja nie mam czasu. Ja osobiście nie jestem stąd, jestem z wrocławskiego województwa, także ja tu nie będę stał 3 dni i sprawdzał się w liście, w kolejce.
Może pan iść do WPHW, tam też są skupy, wprawdzie trochę niższe ceny.
Tak, tak, właśnie tak zrobimy.
Do tej pory słyszałam tylko o kolejkach po to, żeby coś kupić, ale żeby sprzedać to jeszcze nie.
Jutro się każdy ma pozbyć tego dolara za złotówki, za które ma żyć, to chce go sprzedać jak najdrożej.
Chodzi o to, że my tak samo dostajemy po kieszeni. Kiedyś było tak, że po prostu się bona po prostu sprzedawało do państwa. Nie kupywało się towaru, na przykład ja tak robiłem osobiście, bo mi się nie opłacało. Ale teraz w związku z tym, że bardzo małe podwyżki mamy na statkach, małe, dodatek dewizowy tak samo praktycznie mówiąc się nie zmienił od iluś chyba tam 8 lat dosłownie, nasz standard życia po prostu spada na dziady. Dlatego w związku z tym tak samo jesteśmy tymi stójkowiczami. Zmuszeni jesteśmy, żeby jakiś ten standard życia utrzymać tam na tym poziomie, kiedy był od początku, prawda? Dlatego w związku z tym ja osobiście się właśnie do tego zmusiłem. Mnie sytuacja po prostu finansowa zmusiła do tego. Niestety.
Mi się Peweks przypomniał.
No tak, bo to się wszystko łączyło. W Baltonie był taki okres, że można było dosłownie kupić zabony w Baltonie i obok ta sama Baltona, kawałek dalej prowadziła.
Zabony w Baltonie nie kupił pan, panie Marianie. Trzeba było mieć książeczkę marynarską.
Żeglarską, tak. Albo zaświadczenie, jak ktoś był wynajętym. Ja miałem kiedyś taką sytuację. Jako lekarz popłynąłem na półroczny rejs na statku badawczym takim Instytutu Rybackiego Morskiego.
No to i tak. To mógł pan zarobione pieniądze tam wydawać, ale był pan kapitalista wtedy. Jezus, jak ja takim ludziom zazdrościłem, bo tak mi się przypomina kiedyś, te moje dzieciaki dostały po $5 od ciotki z Kanady, która przyjechała. $5, proszę pamiętać, to była połowa mojej pensji w owym okresie. I za te $5 kupiłem dzieciom resoraki po $2,5 od sztuki, a mój ojciec powiedział, czyś ty zgłupiał, po co ci to, co taki wydatek? No mówi, one muszą mieć coś takiego, co je wyrwie z tej szarości socjalizmu.
To moja żona ma takie wspomnienie, jak kiedyś jej mama nie mogła, nie było stać po prostu, żeby mojej wtedy małoletniej bardzo jeszcze żonie, nie było stać, żeby kupić ładną, porządną lalkę. I kiedyś poszła do sklepu, ale to chyba Peweksowskiego, nie do Baltony, żeby kupić dżinsy. Akurat nie było jej rozmiaru. Wychodząc, spojrzała na lalkę Barbie, za którą ta Gosia mała tak bardzo tęskniła. Westchnęła 3 razy, obróciła te pieniądze w ręku i kupiła tą lalkę, a dżinsów sobie już oczywiście nie.
Nawet cenę rajfli pamiętam.
Ile?
Pierwsze 6,90. Kurczę, ja zbierałem przez 5 roku, oszczędzając ze stypendium, żeby kupić na czarnym rynku bony i pójść kupić sobie dżinsy.
Ale chciałam tutaj podnieść bardzo ważny, kulturowo i obyczajowo temat. Skoro mówimy o Peweksie, to jakiego, tak oczywiście, jakiego szyku się zadawało, idąc z reklamówką Peweksu?
Zgadza się.
Podobno dzisiaj torby reklamowe Baltony, Peweksu można kupić gdzieś na Allegro, coś jako taka pamiątka. To podobno jest przedmiot handlu internetowego. Nostalgii.
Godzina 10:15.
Zgodny ryk z syren statków porcie i szczecińskich fabryk obwieszczają początek dzisiejszej pierwszomajowej manifestacji. Zbliża się czołówka pierwszomajowego pochodu. Pogoda dzisiaj dopisała, chmury jakoś rozeszły się, no i dlatego jest nas tutaj na trasie przemarszu wielu, wielu.
Do trybuny zbliża się kolumna morska, popularnie zwani ludzie morza. Dokerzy i stoczniowcy, marynarze i rybacy, maklerzy i spedytorzy. Pracownicy Urzędu Morskiego i Szybczędlerzy, nurkowie, hydrografowie, no i oczywiście nasza najmłodsza kadra, uczniowie szkół morskich. Witamy szczecińskich ludzi morza!
Uświadamiam porę, w jakiej dyskutujemy, 1 maja, 3 maja. Przyszło mi do głowy takie pytanie. A pamiętacie państwo, gdzie stała trybuna w czasie pochodów pierwszomajowych?
Wyzwolenia.
Na wyzwolenia. Pamiętam. Czy to przy tym bloku, tym pierwszym takim, który dzisiaj to on jest naprzeciwko Galaksy, to ten blok, czy tam któryś inny?
Ale to różnie stało, bo stało tak, ten pierwszy blok, który naprzeciwko w tej chwili Galaksy, a wtedy Placu Wielkiego i gdzieś z tyłu wiecznie budujący się Hotel Neptun był potem rozebrany, ale też z tej strony pamiętam, że stała trybuna również kiedyś.
Ja nie
kiedyś.
Uczestniczyłem tu w Szczecinie w pochodach pierwszomajowych, dlatego
pytam.
Ja tam
uczestniczyłam jako dziecko.
Ja tu nie mieszkałem w tamtym okresie, tak na stałe, ja żebym musiał
się
uczestniczyć.
Wstyd się przyznać, albo i nie wstyd przyznać, zraz byłem na pewno na pochodzie, bo pamiętam jak wozę pchałem. Z Politechniką, wtedy pracowałem na Politechnice.
No jak studiowałem, to ja uczestniczyłem w pochodach pierwszomajowych.
Aczkolwiek były
zaraz wspomnienia z Poznania, to ja mam takie, żeśmy chodzili na ten pochód pierwszomajowy, ale żeśmy hasła takie odpowiednie wykrzykiwali w trakcie przejścia przez trybunę z akademikiem. Każdy rolnik postępowy sam zapładnia swoje krowy. A główną chęcią i motywacją pójścia na te pochody pierwszomajowe to było to, że w całym mieście było piwo wtedy. Kończyło się to wszystko na Cytadeli Poznańskiej, ale jakieś wspomnienia mnie tutaj przyszło, już kończę.
Dobrze.
To pamiętam, to tak jeżeli powiem, tak już o tej prawie, że opozycji pan mówi, o tych hasłach pierwszomajowych.
Nie, to nie było
to
opozycja,
potem
to był
przecież
wykup.
3 maja i pojawił się taki okres w historii, to KPN-owcy głównie, ja wtedy w Gdańsku już mieszkałem, to na 3 maja, tylko teraz nie mogę sobie przypomnieć, było takie miejsce, gdzie oni chodzili, tam jakieś znicze zapalali, kwiaty kładli, no to trzeciomajowe i te zadymy, kiedy milicja goniła tych KPN-owców i nie tylko, i innych opozycjonistów. Czy było takie jakieś miejsce na trzeciomajowe, że tak powiem?
W Szczecinie?
W Szczecinie,
no ja
tak,
brałem
oczywiście.
Udział w tym wszystkim, już
dlatego z tą nadzieją pytam, że się dowiem.
Tak. Nie. To szło, to różnie zawsze było. Było różnie było, bo to organizowany był pochód od stoczni i szedł na cmentarz, nie?
Ale msze były tam kościele Serca Jezusowego.
Serca Jezusowego też, ale no większe kościół na Pocztowej. Ten kościół na Pocztowej był takim centrum tych wszystkich niepodległościowo-solidarnościowych pomysłów. No i przecież dochodziło, jeżeli już tam pan Marian o tym mówi, o tym 3 maja, to dochodziło do regularnych bujek. Ja mieszkałem w okresie w centrum. No kurczę, też z dzieckiem poszedłem w głupek.
No
jak
to
się
faktycznie
rozpoczęła gazowanie,
bardziej, że tam
gazowanie, ale później jak dziecko wstawiłem do domu,
rozpylane.
To o małe włosy mnie nie stłukli, wpadliśmy do domu, pamiętam to szczelanie do okien otwartych, bo ludzie siedzieli w oknach, a jeszcze pamiętam taką scenę, bo o tym to muszę powiedzieć. Zresztą nagrałem kiedyś takie wspomnienia dla telewizji na ten temat, jak młodzi ludzie, którzy zapukali do moich drzwi, mieszkałem na ostatnim piętrze, przedstawili się jako powstańcy, poprosili o otwarcie strychu, wyszli przez władz na dach. Ja tam za nimi zaglądałem, oni biegali, bo to był tak kwadrat. Tam Królowej Jadwigi i Krzywoustego, Łokietka. W koło można było biegać i rzucali kamieniami w milicjantów. W owym okresie czasu jakby samotna grupa, albo rzucali takimi kamieniami. Skądś tam brali, wyrywali, nawet rozbierali komin, żeby móc trafić w te suki milicyjne w poszczególnych milicjantów. Kurczę, się później wystraszyłem, nawet muszę powiedzieć, że coś takiego zrobiłem, ale to tak a propos 3 maja.
Trochę odbiegamy od tego, być może to jest w ogóle pomysł na jeszcze osobny odcinek naszych rozmów nieuczesanych, ale dowiedziałam się po latach, po co były potrzebne z Peweksu papierosy opozycjonistom.
Po to, żeby ich mogła namierzyć szybko policja.
Nie.
Polityczna. Ja
nie. Chodziło o to, żeby rozsypywać ulotki z bloków, ale dać sobie czas na ucieczkę, bo oczywiście były takie bloki, które miały różne klatki, wspólną górę i można było jedną klatką wejść, ale inną uciec. Natomiast jeśli nie było takiej możliwości, a blok był do wykorzystania, bo to w centrum miasta i wiadomo, że te ulotki tam sobie latały na prawo i lewo i po prostu pole rażenia, że się tak wyrażę, było większe, no to się na przykład brało to w jakiś worek, sznureczek i zostawiało się papieros na przykład Marlboro, który w pewnym momencie przepalał sznureczek i wtedy
to
spadało.
Od sporta nie można było.
Nie można było, bo sporty gasły.
A no tak, bo spaliłem sporty,
jak
to
się
nie mocno
zaciągnęło. Tak, nie zaciągało.
Polskie papierosy były pełne kołków, jakichś tam gałązek, czegoś i one pozostawione w popielniczce przestawały się po prostu
kopcić.
Palić. Natomiast
a ja nie
deskorzery
mówię, żeby,
zagraniczne
namierzyli, namierzyła bezpieka z tego powodu, że wszędzie tam, gdzie się pojawiały w śmietnikach ekskluzywne śmieci, typu opakowania po sokach, właśnie opakowania od papierosów. To było podejrzenie, że w tej klatce mieszka ktoś, kto dostaje dary.
Wróg klasowy.
Wróg klasowy, bo dostaje dary, bo nie pracuje, może się ukrywa i tak dalej. I było kilka takich wpadek w Warszawie i we Wrocławiu. I później przyszło takie jakby wewnętrzne zasadzenie Solidarności, że wy jak już dostajecie te dary, to uważajcie z tymi śmieciami, zróbcie coś tak, a wtedy nie było worków. Wystarczyło, że się łyk przeszedł albo miał donosiciela dozorcę i już wiedział, że coś nie tak. Jakie tutaj znakomite rzeczy były spożywa.
Ale
tak
odeszliśmy trochę od tematu. Wspomniany tu grzybek baltonowski to nie jedyny grzybek w Szczecinie. O ile ten baltonowski jeszcze jako budynek istnieje, o tyle ten drugi zniknął ze szczecińskiego krajobrazu. Chodzi oczywiście o grzybek przy bramie portowej.
To się tak bardzo ładnie nazywało. Obiekt dla dyspozytora MZK.
Bo tramwaje, miejski zakład komunikacji,
tak to się wtedy nazywało. Tak. W Szczecinie tramwaje nie miały elektrycznie przestawianych zwrotnic z kabiny motorniczego. Motorniczy musiał wysiadać, wajchą przekładać zwrotnicę, a na tak dużym i skomplikowanym skrzyżowaniu jak to koło bramy portowej, no to by robiło duże korki, zamieszania, bo tramwaj staje, motorniczy wysiada, przestawia, wsiada, rusza, następny znowu robi to samo, nie do przejścia. Wobec tego było to pierwsze takie zmechanizowane skrzyżowanie. Taki był remont pierwszy zrobiony i jeszcze na początku to była kurza stopka. W latach 60. pierwszą taką zrobiono tą elektryczną mechanizację przestawiania tych zwrotnic, ale to był taka kolumna stalowa z taką budką na szczycie i ten dyżurny dyspozytor tam siedział. A potem zrobiono to coś porządniejszego. Robiono długą taką przebudowę pod koniec lat 60. To skrzyżowanie było przebudowywane i wtedy zrobiono tą koło bramy portowej. Z pompą oddano 5 grudnia w 70 roku oddano ten grzybek do dyspozycji MZK.
To były właściwie dwa takie obiekty, tak, bo jeden był grzybek, czyli właśnie, no tak jak sobie możemy wyobrazić, jeśli ktoś tego nie pamięta, że nóżka i kapelusz. Było,
tak, dyspozytor miał pod kontrolą wzroku całe skrzyżowanie.
Ale obok też były kasy biletowe i to była też taka rotunda i to był projekt Kazimierza Stachowiaka.
Niestety budynek przestał być użytkowany gdzieś w latach 90., bo już te zwrotnice nie były, już były automatycznie z tramwaju kierowane. A, ciekawa rzecz mi się przypomniała. Tam koło tego grzybka stawał przez długi czas taki pan w małym fiaciku i sprzedawał losy. Jak mu się poprawiło i dorobił się, ale to już było tak pod koniec lat 70. z kolei, to nagle z malucha przesiadł się na poloneza i sprzedawał te losy loteryjne z poloneza. Także takie panisko i ten punkt sprzedaży funkcjonował i to parę lat.
Ale to oficjalnie czy nieoficjalnie
Ja myślę,
sprzedawał.
Że to musiało być jakoś
już
oficjalnie.
System agentów, nie? Agenturalnych.
No, ale nie miał lokalu, parkował. Zresztą wtedy to tak z parkowaniem nie było tak jak dzisiaj.
O, zdecydowanie.
Rozebrano grzybek w 2007 roku. Szukałem, znalazłem w 2007 roku. Biedny, no nie miał szansy w starciu z tymi, którzy tam postawili te wszystkie nowoczesne wieżowce.
Wszystko przegrywa z deweloperami, nie tylko w Szczecinie. Bo to jest taka niestety prawda, mają tak niesamowite pomysły, że głowa boli. Nie,
panie Wojciechu, jeżeli szpitale poprzegrywały z deweloperami, był szpital z dużą przychodnią przeciwgruźliczą, owszem, jak była klęska gruźlicy w 50-tych, 60-tych latach, powstał na ulicy Janosika, kto to dzisiaj pamięta, nowoczesny, jak na tamte czasy, szpital przeciwgruźliczy. Owszem, ale leczono również inne choroby płuc, no bo jeżeli się okazywało, że to nie gruźlica, a inna choroba, to leczono ją również. Tam by była bardzo wysoko wyszkolona kadra. Czy dzisiaj jest jakiś ślad po tym szpitalu?
No nie ma.
Nie ma tam w ogóle tego budynku, nie ma nic. Tam był kompleks budynków z całym zapleczem diagnostycznym, ze wszystkim. Nie ma nic. Są owszem niebrzydkie bloki, ale bloki. I drugi taki szpital, który zniknął z centrum Szczecina. Uważam, że to przedziwna była decyzja. Wszystkie nagłe wypadki, oparzenia, wszystkie nieszczęścia, jakie się dzieciom przydarzają, trzeba jechać hen daleko na prawobrzeże do szpitala w Zdrojach. To jest dobry szpital w Zdrojach. Tylko dla prawobrzeża szczecińskiego mógłby być tamten szpital, a tu unowocześnić ten szpital.
To gdzie on był u Licha, panie Marianie?
Proszę?
Gdzie ten szpital był?
Na ulicy Świętego Wojciecha. Szpital imieniem Korczaka.
A to ja tam chodziłem z dziećmi małymi.
No tak, przecież cały Szczecin leczył tam dzieci. Nawet w środku nocy, kiedy komunikacja źle funkcjonowała, można było do tego szpitala lepiej czy gorzej dotrzeć. A w tej chwili decyzja taka, że właściwie takiego szpitala dziecięcego tej rangi i o tej funkcji, jaką miał szpital Wojciecha, nie ma. Owszem, no są oddziały specjalistyczne, gdzie te dzieci się próbuje leczyć, ale to już takiego nie ma.
To tam z dziećmi biegałem.
Całe pokolenia młodych Szczecinian leczył kolega ze studiów mojej żony, pan doktor Paradowski, który podobno pracuje w szpitalu w Zdrojach jako konsultant jeszcze, mimo swoich już niedługo 80 lat, jest w pełni sprawnym chirurgiem. Gratuluję mu, jest genialny.
Ja z żoną pana Paradowskiego pracowałem na uczelni. To ten sam chyba. Ale jeszcze mi się kojarzy szpital przy Świętego Wojciecha z tym, że tam łykałem Lugol. Nie wiem, czy państwo
płyn
pamiętają.
Lugola po wybuchu
Czernobyla. No, tak, staliśmy w takiej ogromnej kolejce wszyscy z dziećmi. Ja i też tam nam dawkowano ten płyn Lugola.
Tyle, że ja w szkole podstawowej go dostałam, bo to było takie miejsce w mojej dzielnicy, jedyne, gdzie można było tym dzieciakom ten płyn Lugola podawać. Ściana płaczu. Tak naprawdę to można zapłakać nad tą ścianą płaczu, dlatego że wydaje mi się, że to było naprawdę ładne miejsce.
I charakter miało.
Miało charakter. Teraz tam stoi coś na kształt...
Opinie były kontrowersyjne, ale większość się podobało.
Był ten taki, powiedziałbym, że to nawet było zgrabne artystycznie. Nie raziło, jak ta słynna, jak to się nazywało, to okrągłe.
W każdym razie mozaikę projektował
artysta
plastyk, pan Piotr Wieczorek, o ile pamiętam.
Ale samą fontannę...
Projekty nie pamiętam.
Zbigniew Abrahamowicz.
Tak.
To architekt, który zaprojektował całość, natomiast właśnie ta mozaika to praca plastyka Piotra Wieczorka.
Przetrwała, bo to tak gdzieś...
Przetrwała i to można powiedzieć, że rzeczywiście miało jakiś taki charakter, nawiązywało do morskiego charakteru Szczecina, do związku z wodą. Ktoś gdzieś na jakimś portalu społecznościowym napisał, że przecież jak można było zlikwidować coś takiego, co w gruncie rzeczy było w kolorach Floating Garden. I wpisywało
kto to
się...
Kto wie, co to jest to Floating Garden? Dobra, nie będziemy...
Pływające, tak?
Nie będziemy już tutaj
ogrody i
tego.
To jest ta koncepcja 2050. Teraz 2050 też co innego oznacza. Ale się to wszystko miesza. W każdym razie to było ładne miejsce, bo sama fontanna to jedno, zwłaszcza jak działała jeszcze, była sprawna, ale wokół były takie ławeczki, trochę zieleni, sprzedawano tam lody,
tak
można
jest.
Było się napić
przystanek
kawy.
Na lody, tak.
Oczywiście jeszcze i tutaj jest w tym wszystkim jakiś taki element optymistyczny, bo tam w 79 roku powstała najstarsza pizzeria w Szczecinie. To miejsce kultowe. W związku
no,
z czym
do dzisiaj
właśnie wspominamy o tym.
Jakąś próbę odbudowy fontanny podjęto, tylko ona tam jakoś szybko była albo niszczona. Taki
nie, był
dzban.
Najpierw dzban. I
no,
chyba
postawiono, a to złomiarze go szybko tam zdjęli.
Tak, trzy lata niespełna i już nie było dzban.
Już sobie przypomniałem, bo jak to się miało do tego pomysły z frygą.
Nie, to frygę trzeba poruszyć. To jest rekordzistka.
Dobrze, ale to w takim razie, żeby zakończyć kwestię ściany płaczu, w zeszłym roku, w sierpniu, zamontowano tam taką konstrukcję metalową. Niektórzy złośliwie nazywają to szubienicą. I to miało nawiązywać, bo też oczywiście tutaj chodziło o wodę, o to, żeby zraszać, żeby tam dzieciaki biegały i na przykład, nie wiem, się chłodziły podczas letnich dni, ale ja nie wiem, ja nie widziałam tego nigdy działającego, ale ja może nie. Ktoś widział.
No weźcie na płaczy, czy pamięta pan starą?
Teraz to raczej już nie jest ściana, tylko sam płacz został.
Czyli nie przypada do gustu Tanowa?
Nie, taki durny żarcik, ale zobaczymy jak skończą, bo widzę, że tu prace jeszcze trwają. Mam tu kilka wspomnień niezwiązanych akurat ze ścianą bezpośrednio. Miałem tu dziewczynę obok, także wspomnienia mam całkiem pozytywne.
Jak teraz pani się podoba ta aktualna?
No właśnie nie wiem, tak patrzę, ale nie wiem, co tu będzie, jak co, to naprawdę nie wiem. Ta mi się chyba raczej tak nie podoba, nie wiem. Stara jako dla mnie w starszym wieku to bardziej mi się podobała, tu ja nie wiem. No, jeszcze tak te panowie żartują, takie moje znajome, że to będzie zaraz szubienica, że tak coś się powieści, a coś tak tego. Nie. To mi się nie podoba, no ale to już to niż, nie o tym nie osądzić i mówić. Dobra.
Fantastyczny pomysł. Miejmy nadzieję, że będzie bardzo dekoracyjna i będzie bardzo ładna tutaj.
Czyli podoba się?
Tak, myślę, że się będzie wszystkim podobała.
Ja jestem za, jak najbardziej, tylko żeby jak będzie bardzo gorąco, żeby ona była czynna.
Rozmowy nieuczesane w Radiu Szczecin w każdą niedzielę.